potrzeby serca. O rodzinie i dla rodziny.
Beata Szurmińska, zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji. Nazywam się Beata Szurmińska i tak jak poprzednio będę dzisiaj starała się trochę opowiedzieć Państwu dalej, kontynuując to, co do tej pory robiliśmy, o świecie, opowiedzieć o świecie nastolatka. Witam Państwa bardzo serdecznie po tym czasie wakacyjnym i wiem, że wrzesień to jest też taki miesiąc, gdzie wszystko na nowo budzi się do życia. Budzi się do życia, mam na myśli, budzi się do życia takiego szkolnego. Czas wakacji to wiadomo, czas regeneracji, a wrzesień to też taki miesiąc pewnie napięcia tych naszych młodych pociech. Chciałabym dzisiejszy odcinek poświęcić trochę rodzinie, ale trochę też temu, jak kryzys wpływa na rodzinę. Mówiąc kryzys, mam na myśli to, co się może zadziać z naszym dzieckiem, jakąś jego trudność, jakiś jego problem, z czym rodzina czasami najzwyczajniej w świecie się boryka, no i może sobie pomóc, ale też czasami nie musi. No bo rodzina, wiadomo, to system naczyń połączonych, więc jedno naczynie, czyli jeden element systemu oddziałuje na kolejny i tak dalej, i tak dalej. Myślę też sobie, że w wiadomościach od Państwa często słyszałam takie zapytania, jak my jako rodzice możemy naszemu dziecku pomóc. I mimo tego, że mówiliśmy trochę już o hejcie, trochę mówiliśmy o komunikacji w poprzednich odcinkach audycji, tym samym zachęcam Państwa do odsłuchania też tych wcześniejszych odcinków, jeżeli słucha nas ktoś po raz pierwszy. Natomiast jakby przyjrzymy się dzisiaj temu kryzysowi, ponieważ też nie tak dawno, 10 września, był Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i to też myślę, że też dosyć taki istotny motyw w kontekście kryzysu, bo też każdy z nas ten kryzys może postrzegać troszeczkę inaczej. Oczywiście zachęcam Państwa w dalszym ciągu do wysyłania wiadomości na nasz adres mailowy beata.szurmińska@onet.pl, gdzie można zwrócić się z każdym pytaniem, a właściwie też może z jakąś refleksją, która być może będzie na antenie także poruszona. Chciałabym zacząć ten dzisiejszy odcinek trochę od takiego cytatu Sorena Kierkegaarda. Życie nie jest problemem do rozwiązania, tylko rzeczywistością do doświadczenia. Bo myślę sobie, że my w tym pędzie życia codziennego bardzo często jakby jesteśmy no właśnie zapętleni, że za czymś gonimy, nie dostrzegamy tych podstawowych, ważnych wartości. No i jak najbardziej to wszystko też widzą, a czasami naśladują nasze dzieci. Wiadomo, że ten świat nastolatka, te czasami dla nas dziwne jego zachowania, zaskakujące postawy, to, że zmienia się to, co on mówi, to, co on robi, no wywołuje także kryzys jakby w nas jako rodzicach, tak? Często nie wiemy właśnie, jak z tym kryzysem sobie poradzić. Często dowiadujemy się niespodzianie, że być może od kogoś, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. Często się czegoś domyślamy, ale brakuje nam chyba trochę takiej odwagi, żeby czasami też zapytać to dziecko wprost, a nie snuć tylko domysłu. I myślę sobie, że chciałabym dzisiaj też pochylić się nad tym, jak radzić sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi w życiu rodziny. W jaki sposób postępować z takim dojrzewającym dzieckiem w kryzysie, ale też właśnie gdzie szukać wsparcia. jak można wreszcie zredukować takie czynniki ryzyka jakichś zachowań autoagresywnych, myśli, ale też jak wzmocnić po drugiej stronie tego wszystkiego czynniki chroniące nasze dziecko, tak? Że czasami jest tak, że wydaje nam się, że powinniśmy to wiedzieć, trudno nam się przyznać, że czegoś nie wiemy. A tak nie powinno być, bo każdy z nas ma prawo czegoś nie wiedzieć i to właśnie jakby od tego są też specjaliści, żeby jakąś pomoc czy jakieś wsparcie uzyskać. Czasami trudno jest na pewno Państwu jako rodzicom rozmawiać o tym, co ważne. Czasami jest trudno podejmować inne tematy. Czasami trudno być ze sobą blisko, no i trudno nie obwiniać się nawzajem. To są chyba takie cztery główne punkty, gdzie ta komunikacja jest zachwiana. No i poważny kryzys naszego dziecka może podzielić rodzinę, ale może też w zupełnie inny sposób, może ją skonsolidować, może ją wzmocnić, może jakby jeszcze bardziej zwiększyć poczucie więzi między poszczególnymi jej członkami. I myślę sobie, że doskonale Państwo wiedzą, że to dojrzewanie, inaczej adolescencja, no to jest czas poważnych zmian, czas poważnych zadań rozwojowych. To jest jakby taki okres w życiu człowieka, w którym dokonuje się jakieś przeobrażenie z dziecka w osobę dorosłą. No i ten proces dorastania tego człowieka okazuje się bardzo skomplikowany, bo to są zmiany w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej. I wiadomo, że to jest jakby taki ostateczny koniec dzieciństwa, no i początek zmian w takim funkcjonowaniu, czy właśnie społecznym, czy biologicznym, czy psychicznym. Wiadomo, że nie tylko się zmienia ciało, ale zmienia się też psychika. I w tym wszystkim jakby takie zadanie tutaj nas, rodziców, że ten nastolatek często dąży do autonomii, że często przejawia się to w kłótniach, w konfliktach, że ten bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa, również w zakresie jakichś poszukiwań czy popełniania błędów. No i taka pozytywna więź, ona na pewno pozwala się na dzielenie i trudnościami, i wątpliwościami, by umożliwia dyskusję, jakieś negocjowanie, wyrażanie własnego punktu widzenia, no w tym niestety różnego często od poglądu rodziców. No i jakby znaleźć tu złoty środek, tak? Więc wiadomo, że wtedy ten rodzic, ta jego otwartość w ogóle do dialogu jakiegokolwiek, to chyba takim kluczowym, myślę sobie, punktem, że takim byciu nastolatkiem to towarzyszą takie dwa określenia. Wiąże się z tym intensywność, no i zmienność. Intensywność, bo wszystkiego jest dużo i dla nastolatków też jest taka trudność, żeby sobie z tą ilością poradzić, no ale też zmienność, że chociażby emocje, one się zmieniają bardzo szybko. Jest nastolatek za chwilę jest radosny, a za chwilę jest zły. Jest szczęśliwy, za chwilę jest smutny i to jest właśnie taka sinusoida, że jakby faktycznie też trzeba mieć to po prostu na uwadze. Jakby taką ważną sprawą, o której też mówiliśmy przy okazji komunikacji, jest taka dbałość o dobrą relację po prostu, że to tylko ona może być jakby pomocna w udzieleniu wsparcia temu nastolatkowi, tak? Czy w zidentyfikowaniu jego jakichś potrzeb, więc to wszystko jest jak najbardziej tutaj istotne. Pamiętajcie Państwo też, że jakby nie możemy być zszokowani, kiedy jakby nasze dziecko zrobi coś głupiego i stwierdzi, że on nie wie, dlaczego to zrobiło. No i tak naprawdę może mówić prawdę, ponieważ no, mózgi nastolatków jakby są inne. Ich płaty czołowe, odpowiedzialne za jakąś refleksję, za planowanie, no właśnie jeszcze nie są w pełni rozwinięte. Czyli jakby konflikty i to sprawdzanie granic, głównie właśnie waszych, drodzy rodzice, czyli nie wiem, rozrabianie, sprzeczki, jakieś ryzykowne eksperymenty, jakieś zachowania agresywne czy autoagresywne, no to wszystko z dużym prawdopodobieństwem albo już się Państwu przydarzyło, albo się dopiero przydarzy. I nawet najmądrzejsze, najbardziej posłuszne dziecko na pewno zrobi coś głupiego, na nim stanie się dorosłe i to jest po prostu niezależne od jakichkolwiek innych ustaleń i po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba się do tego przygotować. Można zrobić wiele, żeby wspomóc nasze dziecko w jakimś radzeniu sobie czy z przeciwnościami losu, czy też w dalszej przyszłości. I są też takie badania, które mówią o tym, że takim fundamentalnym czynnikiem chroniącym to zdrowie psychiczne naszych dzieci czy młodzieży przed innymi niekorzystnymi zjawiskami, no to stanowi środowisko rodzinne, że te dobre relacje rodzinne umożliwiają temu naszemu dziecku rozwiązywanie trudności w różnych kontekstach, między innymi w kontekście pojawiających się właśnie jakichś zadań takich typowo rozwojowych albo jakiegoś przezwyciężania kryzysu. Więc znowu jakby rodzina jako wartość jest tutaj bardzo czymś istotnym. Na pewno jakby ja jako rodzic staram się być opiekuńczym rodzicem. To jest jakby w rodzicielstwo, że tak powiem, zaprogramowane, to nasza opiekuńczość. Chciałabym przytoczyć kilka takich zasad, które mogą być istotne i mogą też Państwo sobie je gdzieś tam przy okazji odhaczać, czy to też Państwa dotyczy, czy nie. Jakby pierwszą taką zasadą myślę, że jest to, że problemy są zauważane i rozwiązywane. Czyli nie strategia zamiatania pod dywan. Czyli jakby rodzina, jako to źródło, które ma stanowić fundament i bezpieczeństwo, powinno być dla dziecka czy nastolatka takim miejscem, gdzie to dziecko chce się pojawiać. Gdzie to dziecko chce mówić o tym, co jest dla niego trudne. I czasami według nas dorosłych to mogą być głupoty, bo to może być konflikt z koleżanką. Ale dla tego dziecka czy nastolatka to w tym momencie jest coś najważniejszego na świecie. Dlatego warto to zauważyć i się przy tym zatrzymać. Czasami przyznać się do tego, że wiesz co, jakby nie mam pomysłu, co możemy zrobić w tej sytuacji, ale może, nie wiem, może poszukamy tego pomysłu razem. To dziecko już wtedy widzi, że my wykazujemy jakąś troskę wobec niego. Ważną taką zasadą w rodzinie myślę sobie, że jest to, że wszyscy członkowie rodziny mogą wyrażać swoje uczucia, pragnienia, myśli, spostrzeżenia, mogą się dzielić swoją wyobraźnią, swoimi fantazjami, że mają taką możliwość, żeby zabrać po prostu swoje stanowisko i że ten swój głos, ten głos młodego człowieka, on nie będzie wyśmiany w tej rodzinie, tylko ta rodzina jakby weźmie w jakiś sposób go pod uwagę. Jako trzecią zasadę myślę, że dałabym tutaj taką zasadę, że relacje są oparte na dialogu i równości. Wiadomo, rodzic ustala zasady, to rodzic jakby pilnuje konsekwencji, ale jednak jakby idąc trochę za Korczakiem, który mówił, że nie ma dzieci, są ludzie, czyli jakby stawiamy na tą równość i na to bycie z tym jakby w takiej równi w kontekście, że dziecko jest ważne. Dalej, komunikacja jest bezpośrednia, adekwatna i oparta na konkretnych, obserwowalnych faktach. I też pamiętajmy o tym, że jakby oparta na konkretnych faktach, czyli nie nasze domysły, tak? Nie, że ja usłyszałam od sąsiadki, która mówiła, że ty coś tam coś, jak możesz tak robić, tylko zapytamy to dziecko, słuchaj, ale jak było? Niech ono ma prawo nie być osądzane, tylko niech ma prawo się wypowiedzieć w jakiejś kwestii. Kolejnym takim punktem, powiedziałabym, że to byłby taki punkt, że rodzice, niech Państwo zobaczą, ile razy powtarza się to magiczne słowo rodzice, czyli jednak ten filar, na którym oparta jest cała rodzina, cała jednostka rodzinna, że rodzice robią to, o czym mówią, dbając o samodyscyplinę. No bo wiedzą Państwo, jeżeli ja coś obiecam dziecku, no i nie dotrzymam tej umowy raz, drugi, trzeci i okej, jestem rodzicem, każdemu się zdarza, tylko powiedzmy o tym dziecku, nie udawajmy, że nie wiem, że coś, tak? Powiedzmy mu jasno, już przepraszam, zapomniałam, że byliśmy dzisiaj umówieni. Jeżeli obiecujemy coś dziecku, dotrzymajmy słowa, nie odkładajmy tego w nieskończoność, bo dziecko będzie robiło dokładnie to samo z zasadami, które są ustalone przez nas. Tak to niestety albo stety działa. Dalej, taka zasada to na pewno to, że błędy są wybaczane i są postrzegane nie jako porażka, tylko jako okazja do uczenia się. I myślę sobie, że jeżeli dziecko zapomni czegoś do szkoły, to od nas zależy, czego my tego dziecka nauczymy. czy nauczymy go odpowiedzialności, że słuchaj, dostałeś dzisiaj minusa, bo zapomniałeś tego do szkoły, a miałeś informację, ja ci przypominałam raz, przypominałam ci, żebyś wziął ten blok rysunkowy, nie? No ale nie wziąłeś, mówiłam, żebyś spakował, nie wziąłeś, no i dostałeś minusa, tak? Ale możemy zrobić tak, że to dziecko zadzwoni do nas, mamo, przywieź mi blok rysunkowy, bo zapomniałem wziąć. No, a my jedziemy i przynosimy. No i jakby to pytanie też do Państwa, czego my wtedy to dziecko uczymy? Co jest jakoś wtedy istotne? Myślę, że też jakby istotne jest to, że ważne jest, że zanim dziecko wejdzie w ten okres dorastania, no to powinniśmy je na taki niełatwy czas jakby przygotować. No i zwykle rodzicom jest w ogóle jakby trudno rozmawiać, nie? Że jakby oni nie wiedzą od czego zacząć, jak poprowadzić taką rozmowę, jakie tematy związane w ogóle z dorastaniem czy dojrzewaniem poruszać, tak? No i jak odpowiadać na kłopotliwe pytania. No i jakby z pewnością czasami warto znowu odwołać się do tego, że to czegoś nie mam, czegoś nie wiem, tak? A może czasami warto na przykład sięgnąć po jakąś publikację. Jest teraz na rynku mnóstwo takich książek chociażby edukacyjnych, dydaktycznych, którymi można jakby z tymi nastolatkami po prostu rozmawiać. Ważne jest to, żeby traktować te tematy dojrzewania czy dorastania jako coś takiego naturalnego. Że to mamy go jakby nie zawstydzać tego, jakby nie obnażać jakoś jego uczuć, no i w ogóle nie obrażać, nie? Tylko bądźmy też w tym wszystkim po prostu szczerzy. I jakby taka baza no, pozwala temu nastolatkowi budować jakąś swoją tożsamość, no i mieć taki autentyczny punkt odniesienia, jakim jest rodzina. Czyli, że w mojej rodzinie rozmawia się o czymś, co jest na przykład trudne, nie? Więc to myślę sobie, że też to jest bardzo ważne. Wiadomo, że jest też tak, że pojawiają się w tej naszej komunikacji jakieś trudne tematy i te trudne tematy to też jest warto, tak jak mówiłam, poruszać. Że jakby wsparcie takie skuteczne dla dziecka jest takie, myślę, że znacznie łatwiejsze, kiedy relacje na linii rodzic-dziecko są budowane w takim oparciu o świadome jakieś aktywności. Czyli jakby to, że wynikają z jakiegoś wzajemnego zrozumienia jakichś prostych potrzeb, takie proste potrzeby, którymi wypełniona jest jakaś codzienność każdej rodziny. No i też, wiecie Państwo, jakby czasami ogromną wagę przykłada się do tego, jak rodzice czy opiekunowie traktowali dziecko lub nastolatka, który sprawia problemy. I na tej podstawie wyciągało się wnioski dotyczące powstających u niego jakichś trudności. I jakby mówiło się, że matka zajęta, ojciec zbyt surowy, nauczycielka za bardzo krytykował, dziadkowie rozpieszczali, nie? To są takie jakby też utrwalone trochę stereotypy. Jakby wszystkie takie obserwacje, również takie, jak dziecko wchodziło w takie relacje społeczne, w nich funkcjonowało, no mogą się okazać bardzo istotne. Ale myślę sobie, że najważniejsze jest to, dla takiego pozytywnego rozwoju, jaką parę tworzyli rodzice. Ważna jest atmosfera, jaka panowała w rodzinie, ale kluczowe może się okazać czasami to, jaki stosunek mają do siebie nawzajem rodzice. Czy są w takim związku, w którym panuje miłość, poszanowanie, akceptacja, zadowolenie, umiejętność spędzania czasu razem. Jakby, no, pamiętajmy, o tym też już mówiliśmy, że dziecko od najmłodszych lat obserwuje taką więź rodziców i ta więź rodziców stanowi jakby pierwszy wzór relacji dwóch osób. Dla tego dziecka, no bo to już ustaliliśmy, pamiętają Państwo, że dzieci uczą się przez modelowanie. Też jakby zwracajmy, no są różne sytuacje, że też ważne jest to, że jeżeli życie się układa tak, że rodzice żyją osobno, no to ważne jest to, żeby nie nastawiać tego dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi, nie? Że wtedy stawanie po jednej ze stron, no może się okazać dla dziecka niestety traumą. Trzeba uwzględniać całą perspektywę tego dziecka, że jakby nie powinno ono widzieć braku szacunku, nie powinno być pośrednikiem, nie powinno żyć w ciągłym konflikcie, no bo ono taki wzorzec wybierze jako wzorzec panujący być może też w jego przyszłym życiu. Myślę sobie, że też taką ciekawą kwestią jest wspólny posiłek. I myślę, że wiele rodzin w ogóle bagatelizuje takie znaczenie wspólnego posiłku. Są też takie badania, które mówią, że co czwarty nastolatek jada wspólnie z rodziną posiłek. Że każdy z tych członków rodziny no, łapie talerz, kanapkę i biegnie do swoich spraw. Jakby to te pochłaniacze wolnego czasu, telewizor, gazeta, gra komputerowa, telefon. I tak sobie myślę, że wbrew pozorom to jest bardzo ważne, żeby rodzina wyrobiła sobie taki nawyk wspólnego jedzenia. No i to spotkanie przy stole jakby no, tworzy jakąś nową przestrzeń i do rozmowy, i do żartów, i do dzielenia się jakimiś swoimi przemyśleniami. Te wszystkie niby poszczególne rzeczy budują atmosferę jedności, ale też dają takie poczucie bezpieczeństwa. No i myślę, że taką świadomość, że jest czas na bycie razem i że to bycie razem jest po prostu ważne dla rodziców. Nie tylko od święta, nie tylko przy Wigilii, tylko jakby na co dzień. Że ta codzienność też może być świętem. I jakby warto pomyśleć, jakby ten zwyczaj wspólnego jedzenia wprowadzić, nawet gdy dziecko będzie jeszcze małe. Że taki czas, kiedy pozostaje dużo bardziej zależne wtedy od nas, no jest je łatwiej zachęcić do jakiejś wspólnej aktywności. No i wtedy jest taka szansa, że to się stanie nawykiem. No i to nasze dziecko, kiedy podrośnie, no to będzie nadal zasiadało do wspólnego rodzinnego stołu. Też ja wiem, że jest pęd życia, ale to nie chodzi o to, drodzy Państwo, żeby ten posiłek jadać na przykład wspólnie 4 posiłki dziennie, bo tego się nie da. Ale wybierzmy sobie, być może niech to będzie niedziela, być może niech to będą wspólne śniadania, a może w weekendy. To jest do zrobienia i po prostu jakby nawet w zapracowanym świecie to jest do zrobienia. Oprócz tych wspólnych posiłków myślę sobie, że jakby można spróbować wymyślić jakieś też aktywności, które są to taką zachętą do wspólnie spędzanego czasu, że one są mile widziane przez dzieci, nastolatków, na pewno pozytywnie wpływają na takie budowanie mocnych więzi w rodzinie. To mogą być wspólne wycieczki rowerowe, spacery, wyprawy na basen, układanie puzli wieczorami, maraton planszówek. To jest taka dobra okazja do rozmów i chodzi o to, żeby właśnie nie przegapić takich momentów, bo to my nie musimy czekać na wielkie wow okazje, tylko możemy to robić w naszej jakiejś drobnej, małej codzienności. I myślę sobie, że jakby zamiast jakby kupowania, nie wiem, prezentu czy nagradzania dziecka prezentami, my możemy im dać czas, ale jakby czas, uważność, zainteresowanie, wspólną zabawę, to może być czas tylko z mamą. Godzina tylko z tatą. Ja proponuję, co robimy. Zobaczą Państwo, ile to radości może wprowadzić w świat naszego dziecka. Myślę też, że taką ważną umiejętnością jest też to, żeby opowiadać dziecku o sobie. I ja nie mówię, że mamy opowiadać mu o swoich problemach, ale jakby odejść od takiej atmosfery jakiegoś przesłuchania czy wywiadu, bo jeżeli chcemy, żeby ten nastolatek zaprosił nas do swojego świata, no to najpierw sami musimy otworzyć przed nim świat tych naszych przeżyć i doświadczeń. Zamiast ciągle pytać, jak w szkole, możemy opowiedzieć, jak nam minął dzień. No i ten nastolatek jakby w to wejdzie, bo on zobaczy, że ktoś też uważa, że coś jest ważnego. Możemy mówić o sytuacjach dobrych, śmiesznych, trudnych, ale też uwzględniając, że to jest jednak dziecko. Że tworzymy wtedy taką atmosferę bezpieczeństwa. Też pamiętajmy, że czasami podzielenie się naszą trudnością, na przykład z okresu dzieciństwa, że wiesz, ja też miałam trudności z matematyką. Nie, że mi się zawsze sprawdzał taki i taki sposób. I to dla naszego dziecka jest taka informacja, że rodzic to jest też człowiek, że on coś przeżywał, on borykał się z jakimś dylematem. No i wtedy jakby udowodnimy trochę, że potrafimy lepiej zrozumieć tą sytuację nastolatka, niż w ogóle mu się wydaje, nie? Że nie jesteśmy jakimiś dinozaurami i też czasami popełnialiśmy błędy, bo to jest też ważne, ale na przykład ten błąd pozwolił mi wyjść z tego z twarzą i tak dalej. To, co jest najważniejsze, że jakby to, co kiedyś już Państwu mówiłam, że pamiętajmy o tym, był taki behawiorysta, który się nazywał Albert Bandura i on wykazał, że obok właśnie uczenia się przez warunkowanie, czyli modelowanie, to właśnie modelowanie jest tym drugim najważniejszym sposobem uczenia się przez człowieka. Czyli modelowanie. Czyli to dziecko patrzy, jaką my tworzymy rodzinę. Kim jesteśmy dla siebie w tej rodzinie? Co ta rodzina może nam dać? A czego nie? Jak ta rodzina radzi sobie z trudnościami i jaka jest dla siebie? No to jest właśnie to modelowanie. No bo jeżeli jeden z rodziców stale poniża drugiego bez konsekwencji, no to młody człowiek uczy się, że przemoc może pomagać w osiąganiu jakiejś pozycji w rodzinie i zdobywaniu na przykład przewagi nad kimś bliskim. To jest właśnie modelowanie. Drodzy Państwo, ja wiem, że można by było w tym temacie mówić i mówić. I jak zwykle czekam na Państwa wiadomości. Może ktoś z Państwa zechce się podzielić jakąś refleksją, a może też zadać poprzez adres mailowy jakieś pytanie. Więc serdecznie Państwa do tego zachęcam i dziękuję dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam, Beata Szurmińska.
Audycja pojawiać się będzie na antenie naszego radia w trzecie wtorki miesiąca o godzinie 16:35.